Jak zawsze, no, to dla mnie jest przywilejem, że mogę dzielić się ze Słowa Bożego i dziękuję Wam za to, że daliście mi ten przywilej. Dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o dawnych dziejach, o Starym Testamencie, ale zacznę od tego, od takiego pytania, które każdy pewnie umiałby na nie odpowiedzieć. Gdybym zapytał Was, kto jest ojcem polskiej państwowości, pewnie bez żadnego trudu wszyscy odpowiedzieliby, że Mieszko I. No i to jest słuszna odpowiedź, dobra odpowiedź, prawda? Wprawdzie przed nim byli jacyś książęta, którzy władali różnymi tymi plemionami słowiańskimi tutaj między Wisłą a Odrą, ale dopiero Mieszko I podjął ten wysiłek, żeby zjednoczyć te plemiona słowiańskie i też podjął krok, który miał znaczenie tak cywilizacyjne, jak i duchowe dla tych plemion, bo przyjął chrzest i wprowadził swój lud do rodziny narodów chrześcijańskich. Więc od tego właśnie, od Mieszka I, od jego chrztu w 966 roku, no, oficjalnie przyjmuje się, że to od tego jest państwo polskie. Jak się uczy dzieci w historii w Polsce? No, od Mieszka I, od jego chrztu. Więc dla dziejów świata opisanych w Biblii taką szczególnie ważną postacią jest Abraham. To właśnie od niego zaczyna się historia ludu Bożego. To w jego potomku, czyli w Jezusie, są błogosławione wszystkie narody ziemi. To z nim Bóg zawarł przymierze, które zostało wypełnione właśnie w Jezusie. I dzisiaj przypomnimy sobie tę postać, bardzo ważną postać biblijną. Kim on jest, skąd się pochodził, kiedy, w jakich okolicznościach pojawił się na kartach Pisma Świętego. Ale to jest bardzo bogata postać w treść. W zasadzie jest kilkanaście rozdziałów w Księdze Rodzaju, które dotyczą Abrahama, więc nie będziemy mówili o wszystkim, tylko zajmiemy się dzisiaj tylko początkiem, tym, kim on był, jakiego człowieka Bóg powołał i zobaczymy, jaką lekcję z tego dla nas Pan Bóg ma. Czyli będziemy czytać Stary Testament, Księgę Rodzaju prawie wyłącznie, ale zanim przejdziemy do Abrahama, no to musimy, czy właśnie do Abrama, bo tak pierwotnie brzmiało jego imię, to musimy zobaczyć w ogóle, o co chodzi. Dlaczego w ogóle Abram, skąd się to wszystko wzięło? Więc pamiętamy wszyscy dobrze opis stworzenia świata, że Bóg stworzył świat bardzo dobry, harmonijny, piękny i na końcu stworzył człowieka do tego, żeby człowiek z nim żył w bliskiej więzi, dał mu ziemię do zagospodarowania i wszystko było bardzo takie dobre, ale ta harmonia i ta sielanka nie trwała zbyt długo, bo pierwsi ludzie, Adam i Ewa, jak pamiętamy, zbuntowali się przeciwko Bogu, wypowiedzieli mu posłuszeństwo, a nawet sami chcieli stać się tacy jak Bóg. I zrobili to nie bez udziału szatana, jak pamiętamy, który wkradł się do ogrodu Eden pod postacią węża i zwiódł Ewę, ale to, no, to było tak, że zwiódł Ewę, ale Adam prawdopodobnie był przy niej, był obok niej, więc to zwiódł tak naprawdę obydwoje ludzi. No i dramat ten jest opisany w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju wraz potem z rozmową Boga z Adamem i Ewą i z wężem, który osądza on ten czyn ludzi, osądza też węża. I przeczytamy dwa bardzo ważne wersety z trzeciego rozdziału. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowił nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. I ten werset jest czasem nazywany taką protoewangelią. Jest to pierwsza wzmianka o tym, że o Ewangelii. Pierwszy fragment, który mówi o tym, że Bóg podejmie inicjatywę, żeby rozwiązać ten problem. Że powstał problem, problem buntu człowieka, powstał ten problem za pokusą, namową szatana. Więc Bóg wzbudzi potomka kobiety, który zmiażdży głowę wężowi. Czyli innymi słowy, ten potomek kobiety ugodzi śmiertelnie tego węża, sam dozna od niego jakiejś szkody. Tutaj jest to symbolicznie, że ukończy ten potomek, ten wąż go wpięte, ale ten szatan zostanie zmiażdżony przez potomka kobiety. I dalsza część Biblii w zasadzie, a zwłaszcza właśnie dalsza część Biblii całej, to jest historią o tego, jak Bóg spełnił tę obietnicę. Więc jest opisem wyczekiwania najpierw na tego obiecanego potomka, poszukiwania go, a następnie relacje o tym, jak to Bóg podjął inicjatywę, żeby tego potomka wyprowadzić i żeby on dokonał dzieła zbawienia. Oczywiście wiemy, że tym potomkiem obietnicy jest Jezus Chrystus, który poprzez swoją śmierć na krzyżu zmiażdżył głowę wężowi, zadał mu śmiertelny cios i dokonał dzieła naszego zbawienia. No ale tam w Księdze Rodzaju do Pana Jezusa jest jeszcze bardzo daleko. Do czasu Pana Jezusa jest bardzo daleko. Więc no, ta historia potomka będzie się rozwijała. I już na samym początku czwartego rozdziału czytamy o tym, że Ewa urodziła pierwszego potomka, Kaina, i można się domyślać, że kiedy go urodziła, nawet powiedziała, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Boga, to mogła myśleć, może to jest ten potomek. Może to jest ten, który zmiażdży głowę wężowi. Nie, nie był to ten potomek. Nie tylko nie zmiażdżył głowy wężowi, ale wręcz zabił swojego młodszego brata i upadek ludzkości coraz bardziej postępował. Następne pokolenia były coraz gorsze i aż do tego stopnia, że Pan Bóg w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju ocenił, że ziemia jest, że ludzkość jest bardzo zepsuta i postanowił ją zrobić reset, czyli zgładzić ludzkość wodami potopu i zachował tylko 8 osób, Noe i jego rodzinę. No więc po potopie mamy nowy początek. Bóg zawiera przymierze z Noem, obiecuje, że już nie będzie gładził ziemi globalnym potopem, wodami globalnego potopu i nakazuje Noemu i jego potomkom, żeby rozeszli się po całej ziemi, żeby ją zaludnili, żeby ich było dużo. No i zobaczmy, jak, robimy taki telegraficzny skrót, ale jak ludzie, jak potomkowie Noego posłuchali się Boga i jego nakazu. W 11 rozdziale przeczytamy wersety od 1 do 4. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używajmy cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Otóż potomkowie Noego, jak czytamy, wędrując ze wschodu, gdzie osiadła Arka, natrafili na równinę Synear, to prawdopodobnie Mezopotamia, i tam się osiedlili. I postanowili też zbudować sobie miasto w tym miejscu z wieżą, której szczyt sięgałby aż nieba. Po co by to postanowili? By uczynić sobie imię i by nie rozproszyć się po całej ziemi. Czyli Pan Bóg im polecił, żeby oni rozeszli się po całej ziemi, a oni postanowili nie, my się tu osiedlimy i tu i uczynimy sobie imię sławne, żebyśmy się nie rozeszli, nie rozproszyli się po całej ziemi. A więc problem odrzucenia Boga i buntu wobec Niego trwał dalej po potopie. Potop był resetem, ale po potopie grzech nadal trwał. Więc narrator Księgi Rodzaju wraca do wątku potomka obietnicy. Ten wątek był na razie zostawiony, ale teraz wraca do potomka obietnicy. Bo ni stąd, ni zowąd w 11 rozdziale po tym opisie wieży Babel narrator opisuje dzieje potomków Sema. Wiadomo, że było z 11 rozdziału, że z 10 rozdziału, że z potomków Sema będzie wywodził się potomek obietnicy, więc narrator opisuje, przedstawia genealogię Sema i to jest 10 pokoleń. Ciekawe, 10 pokoleń od Sema do Abrama prowadzi, tak jak 10 pokoleń od Seta prowadzi do Noego. Takie ładne symetrie są w Biblii. No i w wersetach 27 do 32 narrator przedstawia już nieco bliżej, dokładniej, dzieje rodu Teracha. I przeczytam ten fragment. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nahora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego w Teracha w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. Abram i Nahor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nahora Milka, córka Harana, ojca Milki i Jiski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Sara i żonę swego syna Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Więc co tutaj się dowiadujemy? Otóż wśród potomków Sema znalazł się człowiek imieniem Terach, który mieszkał w Ur Chaldejskim i miał on trzech synów, Abrama, Nachora i Harana. Ten ostatni jeszcze ożenił się w Ur, miał tam syna Lota i umarł w Ur. Abram też się ożenił w Ur, miał żonę Saraj, Nachor miał żonę Milkę i narrator odnotowuje informację, no taką niezachlubną dla kobiety, że Saraj była bezpłodna. I nic więcej z tego się fragmentu nie dowiadujemy. Czy znali oni Boga? Noe znał. Noe, kiedy wyszedł z arki, złożył Bogu ofiarę. Zresztą Noe był wierny Bogu, dlatego Bóg go ocalił. Ale w 10 pokoleń po Noem już na ziemi kwitło wielobóstwo. W Księdze Jozłego w 24 rozdziale, w 2 wersecie jest bardzo jasno powiedziane, że Terach i jego ojcowie byli czcicielami obcych bogów. Czyli Terach był czcicielem obcych bogów, nie znał Boga Izraela, późniejszego Izraela. I to potwierdza też archeologia, bo z danych archeologicznych wynika, że w Ur, w czasach Teracha i Abrama, czczono Naannę albo Naannara, to Bóg Księżyca. Co ciekawe, takim największym ośrodkiem kultu Boga Księżyca był Haran, do którego potem Terach z Abramem i z Lotem dojdą i tam się osiedlą. Więc Terach ze swoją rodziną byli poganami, czcili bóstwo Księżyca. Wobec tego jest bardzo prawdopodobne, że Abram też, zanim go Bóg powołał, byłby wyznawcą Naanny, Boga Księżyca. No i dalej, w wersecie 31 narrator informuje, że Terach zabrał swojego wnuka Lota, swoją synową, Saraj oraz Abrama i wyszli z Ur, żeby udać się do ziemi Kanaan. Jednak nie dotarli tam, ale w swojej wędrówce dotarli do Haranu, to jest teren południowej Turcji obecnie, i który był większym jeszcze ośrodkiem kultu Naanny niż Ur. Czyli dotarli tam i tam się osiedlili. Dlaczego Terach opuścił swoje rodzinne miasto? Pismo Święte tego nie wyjaśnia. Być może było to jakimś skutkiem uprzedniego działania Bożego w sercu jego, ale nie wiemy. Tego Pismo Święte nie mówi. Więc możemy podsumować, że kim był Abram, zanim Bóg do niego przemówił, był całkiem przeciętnym mieszkańcem Mezopotamii. Synem wyznawcy bogów pogańskich, wędrującym z jednego pogańskiego miasta do drugiego pogańskiego miasta. Pismo nie wyjaśnia, nie przedstawia go jako jakiegoś szczególnie pobożnego człowieka przed tym, kiedy Bóg do niego przemówił. No i teraz przeczytamy ten bardzo ważny fragment, kiedy Bóg przemawia po raz pierwszy do Abrama. Czyli 12 rozdział, wersety 1-9. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. Uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. I poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabył w Haranie, i wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej, i przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry, na wschód, do Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram dalej, coraz dalej, aż do Negebu. A więc widzimy tutaj, to jest chyba jeden z najważniejszych epizodów w historii zbawienia. Tu Bóg przemawia do Abrama, powołuje go, nakazuje mu wyjść z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą mu wskaże. Nawet nie mówi, tylko do ziemi, którą ci wskaże. I następnie daje mu poczwórną obietnicę. Po pierwsze, obiecuje mu, że uczyni z niego wielki lud. Po drugie, obiecuje mu ochronę i obecność przy nim. Mówi, że będzie błogosławił błogosławiących go, a przeklinał tych, którzy go przeklinają. Po trzecie, obiecuje mu, że ma dla niego wielki plan, że w nim, w Abramie, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I po czwarte, w końcu obiecuje mu ziemię, że da mu pewną ziemię. I zwróćmy uwagę, że te obietnice stoją w wyraźnym kontraście wobec pomysłów i postawy budowniczych wieży Babel i tego miasta Babel. Bo oni sami sobie wybrali miejsce, a Bóg mówi, a ja tobie wskażę miejsce. Czyli, że to Bóg wskaże Abramowi miejsce. Nie, że on ma sam sobie wybrać miejsce, tylko Bóg mu wskaże. Oni sami chcieli zbudować swój naród, Bóg mówi, ja z ciebie uczynię naród wielki. Potem oni sami chcieli uczynić sobie imię sławnym, a Bóg mówi, ja tobie uczynię imię sławnym. Czyli innymi słowy, Bóg jakby powołuje Abrama, żeby był odrębny od tego zbuntowanego świata. Świat zbuntowany jest skupiony na sobie. My sobie budujemy miasto, my sobie bierzemy ziemię, my sobie czynimy sławnym nasze imię, a Bóg oddziela Abrama i mówi, ja z ciebie uczynię naród, ja uczynię twoje imię sławnym, ja ci wskażę ziemię. Jest to wyraźny kontrast, w którym Bóg jakby wywołuje Abrama do tego, żeby on był jego szczególną własnością. Co w tym czasie znaczyło powołanie, jakie Abram otrzymał od Boga? Otóż nie było wówczas jeszcze takich silnie rozwiniętych struktur państwowych, które zapewniałyby obywatelom bezpieczeństwo. W tamtych czasach rodzina, klan zapewniały bezpieczeństwo swoim członkom. Jeżeli ktoś na przykład z rodziny został pojmany w niewolę, to rodzina była obowiązana, żeby go uratować. Jeżeli ktoś z rodziny został zamordowany, to rodzina miała obowiązek pomścić jego krew. I co ciekawe, do dzisiaj w Iraku jest tak Iraku, tam na Bliskim Wschodzie, w wielu miejscach jest taka sama mentalność, dlatego tak trudno jest tam zaprowadzić demokrację. Bo nie myślą oni o tym, że państwo ma jakąś strukturę, klan, rodziny. Rodziny troszczą się o honor i o bezpieczeństwo swoich członków. Wobec tego opuścić swoją ziemię i dom ojca znaczyło narazić się na duże niebezpieczeństwo. Czyli Bóg zwołując Abrama, by opuścił dom swojego ojca, stawiał go w sytuacji, gdy on musiał wyłącznie polegać na nim. No i jest jeszcze drugi problem z tym powołaniem, bo w 11 rozdziale czytaliśmy tę jedną, jedyną informację o Saraj, że była niepłodna. Więc w jaki sposób starzejący się już człowiek mający niepłodną żonę miałby się stać patriarchą wielkiego narodu? No jedynie też przez działanie, przez interwencję na Boga, który jest wszechmogący. Zatem Abram dostał obietnicę, ale obietnica ta wymagała od niego zaufania całkowicie Bogu. No i czytaliśmy dalej, że Abram posłuchał Boga i wybrał się w drogę, ale zabrał ze sobą Lota. No i pytanie, czy dobrze zrobił. Miał opuścić swoją rodzinę. Więc prawdopodobnie opuścił Teracha, bo ojciec jego Terach jeszcze żył. Nie wiemy nic o Nachorze i Milce. W 11 rozdziale nie ma mowy o tym, żeby oni wyszli razem z Terachem i z Lotem i z Abramem z Ur. Ale jest ciekawa rzecz. W 24 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Abraham już wtedy chciał, żeby jego sługa sprowadził żonę dla jego syna Izaaka, no to ten sługa wyruszył do Aram-Naharim, do rodziny Nachora. Nachora i jego żony Milki, do tej rodziny. I gdzie jest Aram-Naharim? Koło Haranu. Czyli z tego wynika, że Terach, że Nachor i Milka, nie wiem czy razem z Terachem, czy później, ale dołączyli do nich i zamieszkali w okolicach Haranu. W każdym razie opuścił Teracha, być może Nachora i Milkę, ale zabrał Lota. Dlaczego? Żeby było mu raźniej? Czy żeby się zatroszczyć, bo Lot był sierotą? No trudno powiedzieć, że tak, bo Lot był wtedy dorosłym człowiekiem, miał swoje stada. A może po prostu jako backup? No bo tak, Sara bezpłodna, już też swoje lata ma, Abram stary człowiek, 75 lat, no to a co będzie, jeżeli nie będzie tego potomka? A tu dobytek, a imię, kto będzie dziedziczył? No, być może Lot będzie dziedziczył. Być może to był właśnie taki backup, że Abram zabrał tego Lota na wszelki wypadek, a nuż coś się z tych obietnic Bożych nie spełni. Czyli innymi słowy, Abram zaufał Panu Bogu trochę, bo poszedł do tej ziemi Kana, ale tak do końca mu nie ufał. No i dalej przeczytaliśmy o tym, że Abram dotarł do ziemi Kanaan, doszedł do Sychem, której mniej więcej w połowie ziemi Kanaan i tam znów mu się Bóg ukazał i potwierdził, że tę oto ziemię dam potomstwu temu. Czyli w tych słowach potwierdził dwa elementy swojej czwórnej obietnicy. Potwierdził, że będzie miał potomka i potomstwo i że to potomstwo odziedziczy właśnie tę ziemię, tę, w której Abraham wtedy był. No i potem dalej patriarcha, przyszły patriarcha, bo jeszcze nie był patriarchą, wyruszył w okolice Betel i Aj, tam również zbudował ołtarz Bogu, oddał mu cześć, potem wyruszył dalej na południe na pustynię Negeb, czyli innymi słowy można powiedzieć, że przeszedł tę ziemię od północy do południa, żeby zobaczyć, jaka ona jest. No i dwukrotnie zbudował ołtarz, żeby oddać Panu Bogu cześć. No i teraz przeczytamy następny fragment, który jest nieprzypadkowo tutaj po tym fragmencie, od 10 do 20. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Mamy więc drugą informację o Saraj. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu, mówiąc, że jesteś moją siostrą. Aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abraham przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że to była piękna kobieta. A gdy ujrzeli ją dworzenie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa tak, że miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest moją siostrą? Także wziąłem ją sobie za żonę. A teraz tu jest twoja żona, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Czego się tutaj dowiadujemy? No, otóż nastał głód w ziemi Kanaan. Abraham więc wyruszył do Egiptu, by tam przetrwać czas głodu, bo klęska głodu była ciężka, okazała się ciężka. Czy dobrze zrobił? No, zwróćmy uwagę, otrzymał Abraham w pierwszym wersecie wyraźne polecenie, żeby udał się do ziemi, którą Bóg mu wskaże. I kiedy do tej ziemi się udał, Bóg mu potwierdził, że to jest ta ziemia. To jest ta ziemia, którą ci daję. I co powinien zrobić? Powinien zostać w tej ziemi, powinien zaufać Panu Bogu, że Bóg nawet jest w stanie zatroszczyć się o niego w czasie głodu. Ale Abraham nie zaufał Panu Bogu, tylko nie zaufał, że spełni swoją obietnicę, postanowił sam zatroszczyć się o swój byt, więc udał się do Egiptu. A tam pojawił się nowy problem, bo tak jak Kanaan był, to nie był zamieszkany przez jeden potężny lud, tylko było wiele różnych drobnych narodów, nawet takich miast, państw. I też Abraham wędrował raczej omijając te miasta, państwa, bo on miał trzody, więc musiał chodzić po pustkowiach, gdzie były pastwiska. A w Egipcie już jednak był scentralizowany rząd i był potężny władca, faraon, i Abraham zaczął bać się o swoje życie. Bo tu zobaczyliśmy, że jest druga informacja o Saraj. Pierwsza informacja, że była bezpłodna, a druga, że była bardzo piękną kobietą. No więc Abraham zaczął się bać, że faraon zabije go, a Saraj weźmie sobie jako żonę. Wobec tego wymyślił swoje rozwiązanie. Nakazał Saraj, żeby rozgłaszała, że jest jego siostrą. I ona go posłuchała i wkrótce została zabrana na dwór faraona, a Abraham zaczął otrzymywać ze względu na Saraj od władcy Egiptu liczne dary. Owce, bydło, niewolników, niewolnice, a nawet wielbłądy, które dopiero co były udomowione w tamtym czasie i uchodziły za towar luksusowy. Były bardzo luksusowym pojazdem do podróżowania po pustyni. Wobec tego otrzymał bardzo dużo dóbr. Wobec tego ta Saraj musiała być naprawdę bardzo piękną kobietą. Więc i znów zadajemy sobie pytanie, czy postąpił słusznie? No otóż otrzymał od Boga wyraźną obietnicę, że go będzie strzegł, chronił, że będzie go błogosławił tym, którzy go błogosławią, a przeklinał tych, którzy go przeklinają. Jednak nie zaufał Panu Bogu, nie dowierzał, że spełni swoją obietnicę, sam własnym sprytem postanowił zapewnić sobie bezpieczeństwo. I zapewnił nie tylko bezpieczeństwo, wręcz zapewnił sobie dobrobyt, bo faraon bardzo hojnie z powodu Saraj go obdarzał. Tylko pytanie, jakim kosztem? Było to kosztem Saraj jej i jedności ich małżeństwa. Można powiedzieć, że jego postępek był nawet moralnie naganny, bo nakłonił swoją żonę do mówienia nieprawdy, de facto oddał ją innemu mężczyźnie po to, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, więc postąpił bardzo egoistycznie. A co potem jeszcze robił? Potem czerpał korzyść z tego, że jego żona znalazła się w gronie nałożnic faraona. To naprawdę nie było chlubne, jak na postępowanie patriarchy przyszłego. A jak na to zareagował Bóg? W 17 wersecie czytamy, że Bóg upomniał się o Abrama. Dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj. Abram nie dowierzał Bogu, nie do końca mu ufał, ale Bóg okazał się wierny. Nawet w takiej sytuacji Bóg okazał się wierny. I jego działanie było na tyle skuteczne, że faraon pilnie, bo te plagi musiały być dotkliwe, że faraon pilnie wezwał Abrama i mówi, co żeś mi to uczynił? Wypomniał mu, że on go oszukał, że go wprowadził w błąd, że zataił przed nim to, że ta kobieta jest jego żoną. Następnie zwrócił mu Saraj i nakazał swoim sługom, żeby go wyprowadzili w ogóle z tym dobytkiem, którego się dorobił z Egiptu. I nawiasem mówiąc, to wyjście Abrama z Egiptu jest pewną zapowiedzią proroczą tego, że 400 lat później potomstwo Abrahama już wyjdzie. Najpierw Egipt zostanie dotknięty plagami i potem potomstwo Abrahama wyjdzie, chronione przez Boga potężnym jego ramieniem. Czyli Bóg pokazuje, że chociaż Abram nie był wierny do końca, nie ufał mu do końca, to Bóg był wierny swoim obietnicom i ta wierność jego wykracza poza daleko w przód na następne pokolenia. Taki jest Bóg. On jest tak wierny, pomimo tego, że człowiek jest niewierny. A więc poznaliśmy Abrama w czasie, kiedy Bóg po raz pierwszy do niego przemówił i okazało się, że nie znał wcześniej prawdziwego Boga, nie wyróżniał się wśród współczesnych mieszkańców Bliskiego Wschodu jakąś szczególną pobożnością, że pochodził z rodziny czcicieli Naanny, Boga Księżyca. I też, że był człowiekiem już niemłodym, że miał 85 lat, więc powstaje pytanie, dlaczego Bóg właśnie jemu się ukazał? No, nie wiemy. Po prostu na podstawie swojej suwerennej decyzji Bóg postanowił wybrać jednego człowieka spośród zwykłych ludzi mieszkających tam w Mezopotamii, okazać mu łaskę i nauczyć go w swoim planie i nauczyć go polegania na sobie. Ale co więcej, dowiedzieliśmy się, że nawet kiedy Bóg już ukazał się Abramowi i dał mu poczwórną obietnicę ochrony, planu, ziemi i potomstwa, ten mu do końca nie zaufał. Owszem, opuścił dom swojego ojca, ale na wszelki wypadek zabrał Lota ze sobą. Owszem, dotarł do ziemi, którą Bóg mu wskazał, ale gdy się pojawił tam głód, wyemigrował dalej na południe do Egiptu. A potem, kiedy w Egipcie się znalazł, nie zaufał, że Pan Bóg będzie go ochraniał, tylko szukał sobie ochrony kosztem swojej żony Saraj i jedności ich małżeństwa. Więc spotkał prawdziwego Boga, ale jeszcze mu dobrze go nie znał. Budował mu ołtarze, żeby oddawać mu cześć, ale do końca mu nie ufał. A Bóg okazał się wierny. Nawet gdy Abram szukał własnych, czasem nawet pokrętnych rozwiązań, Bóg działał, dotrzymując swoich obietnic. A więc historia, którą przeczytaliśmy, przedstawia kontrast między wiernym Bogiem a człowiekiem, który jest grzeszny i który nawet po otrzymaniu Bożego objawienia nie potrafi jeszcze mu w pełni zaufać, bo ta historia jest wstępem do Bożego dzieła w życiu Abrama. To dopiero początek. Bóg rozpoczyna pracę i on rzeczywiście uczyni z Abrama męża wiary tak wielkiego, że apostoł Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale 11 wersecie napisze o nim, że on jest praojcem wszystkich wierzących, tak z Żydów, jak i z pogan. Czyli Abraham będzie wielkim mężem wiary, ale w tym momencie, w którym go poznajemy, jeszcze nie jest. Dopiero zaczyna się jego podróż wiary. I Pan Bóg będzie go przeprowadzał przez różne doświadczenia. Będzie długo czekał na spełnienie się Bożej obietnicy. Będzie doświadczał konsekwencji tych wyborów, których dokonał. I na własnej skórze przez 30 prawie lat nauczy się, że Bóg naprawdę jest godzien zaufania. I ciekawe, w Biblii są pewne symetrie. I te symetrie są nieprzypadkowe. I kiedybyśmy popatrzyli na pierwsze dwa wersety 12 rozdziału i pierwsze dwa wersety 22 rozdziału Księgi Rodzaju, to jest bardzo duże podobieństwo. Tutaj w Księdze Rodzaju Bóg mówi do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swojego do ziemi, którą ci wskażę. A w 20 rozdziale Bóg mówi do Abrahama, wystawiając go na próbę rzekł, Weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go na ofierze na jednej z gór, o której ci powiem. Więc jest duże podobieństwo. Tutaj Pan Bóg prowadzi go do góry, do ziemi, którą mu wskaże, a tam zaprowadzi go do góry, którą mu wskaże. Ale ten człowiek, do którego Bóg tam przemówi, już będzie miał nie tylko zmienione imię na Abraham, ale będzie człowiekiem, który jest bez żadnych podpórek, bez żadnych backupów pójdzie, ufając Bogu, że Bóg spełni swoje obietnice. Więc taką wielką drogę przejdzie Abraham, od Abrama do Abrahama, od męża, który dopiero ledwo zaczyna rozumieć, kim jest Bóg i jeszcze mu nie ufa, do męża, w którym całkowicie będzie mu ufał. Więc czego my możemy się uczyć z historii Abrahama? Więc możemy podsumować ją takim zdaniem, że Bóg nie znalazł sobie męża wiary, tylko on sam zbudował z Abrahama męża wiary. To Boże dzieło w Abrahamie sprawiło, że on stał się mężem wiary. A skoro tak, to Bóg z nas może uczynić ludzi wiary. To Bóg z nas, nas może doprowadzić do dojrzałości naszej wiary. Bo tak jest Boży plan. Bóg powołuje nas, kiedy zaufaliśmy Jezusowi, zaczyna się nasza podróż duchowa, która trwa. Trwa w naszym życiu i Bóg każdego z nas buduje naszą dojrzałość w wierze. I On nie chce, żebyśmy byli karłami w wierze. On chce, żebyśmy w naszej wierze, w naszym poznaniu Go, poznaniu Jego charakteru, tego, że naprawdę jest godzien zaufania, wzrastali. I będzie nas przeprowadzał przez różne doświadczenia. Czasem lekkie, czasem ciężkie. Czasem trudne, czasem przyjemne. Ale im bardziej będziemy ufali Mu, tym ten wzrost naszej wiary będzie gładszy. Ale jeżeli będziemy się opierali, to być może powstaną nawet długie momenty posuchy. Być może będzie ten nasz wzrost trwał bardzo długo, ale Bóg i tak dokończy swojego dzieła, bo On chce z każdego z nas uczynić człowieka wiary, człowieka, który go zna i który polega na nim. I dlatego zachęcam nas do tego, abyśmy z posłuszeństwem i z radością reagowali na to, jak Bóg nas prowadzi, bo On chce naszej dojrzałości. W zasadzie życie chrześcijańskie w życiu chrześcijańskim nie możemy liczyć na to, że Panu Bogu zależy na naszym dobrostanie. Jemu zależy na tym, żebyśmy stawali się coraz bardziej dojrzali. I ta dojrzałość czasem kosztuje. Ja myślę o tym też, że warto obserwować to Boże działanie. Nawet jest wielu ludzi stosuje taką metodę, że prowadzą dziennik duchowy, czy jakiś taki zapiski tego, jak Bóg działa w naszym życiu. I to jest taki zapis, no w Księdze Rodzaju to jest 11 czy 12 rozdziałów Bożej pracy nad Abramem. I kiedybyśmy zapisywali, jak Bóg działa w naszym życiu, to może też być kilka rozdziałów tego, jak Bóg zmienia nas i upodabnia do charakteru Pana Jezusa. Ale gorąco zachęcam do tego, żebyśmy patrzyli na nasze życie jako na podróż ku jak najpełniejszej, najbardziej dojrzałej wierze, w której Bóg nas będzie prowadził i On dokona tego. On dokona. On chce, abyśmy byli dojrzali. I tego nam wszystkim życzę. Amen. Może się pomodlę. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że za ten przykład Abrama, za to, że tak jak on był zwykłym człowiekiem, a Ty z niego uczyniłeś mężem wiary, męża wiary, tak każdego z nas możesz uczynić człowieka wiary, człowieka, który będzie znał Ciebie coraz lepiej, który będzie kochał Ciebie, który będzie znał Twój charakter i który będzie potrafił w nawet najtrudniejszych okolicznościach ufać Tobie. Proszę, Panie Boże, abyś dalej kontynuował w nas to dzieło, bo wiem, że zacząłeś w nas dobre dzieło i będziesz je pełnił do dnia Pana Jezusa. Proszę, Panie Boże, abyśmy reagowali posłuszeństwem na Twoje wołanie, abyśmy reagowali posłuszeństwem na to, kiedy nas uczysz, abyśmy rzeczywiście na co dzień doświadczali wzrostu w wierze. Amen.